I a zatem ten niezbędne są działania w celu przerwania tego napięcia społecznego, dlatego, bo ono narasta i trzeba je złagodzić. W przeciwnym razie no, sytuacja ulegnie, wymknie się spod kontroli, bo przecież te żądania rekompensaty spadku siły nabywczej, no one będą narastały, prawda? I stąd może dojść do niepokojów społecznych.
No i może jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Jednym z takich czynników, nie wiem na ile istotnych, ale na pewno godnych podkreślenia czynników wzrostu gospodarczego, był niewątpliwie napływ funduszy Unii Europejskiej do Polski. Przypomnę, że pani minister Grażyna Gęsicka rozpoczęła swoje urzędowanie od maksymalnego uproszczenia procedur ubiegania się o fundusze europejskie i dlatego ten poziom absorpcji obiecanych funduszy z jakieś tam 3%, z poziomu 3% na koniec roku 2007 skoczył już na prawie 70%. Tymczasem nowy rząd Donalda Tuska rozpoczyna od znów blokowania tych funduszy. Mam tu na myśli sytuację chociażby wokół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. 30 szkół nie dostało funduszy, 30 projektów zostało odrzuconych znowu, chociaż były wcześniej zaakceptowane. Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce, gdy spojrzymy na te programy poszczególnych województw. Było 512 projektów zgłoszonych, z tego ledwie ponad 100 się ostało za rządów nowej pani minister, czyli znów jakieś drakońskie tutaj blokady, aby nie uzyskać pieniędzy. Cóż to jest za jakaś dziwna logika? Czy ona sprzyja rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu?
No, niewątpliwie musimy sobie szczerze powiedzieć, że ten napływ funduszy unijnych jest bardzo czynnikiem bardzo ważnym w osiągnięciu tak dobrego wyniku wzrostu gospodarczego. Dlatego, bo niewątpliwie dzięki funduszom unijnym rzeczywiście rosną inwestycje. Te fundusze inwestycje generują fundusze krajowe do inwestowania, a zatem jest to dzięki właśnie funduszom unijnym w dużej mierze taki sukces gospodarczy osiągamy. No i rzeczywiście jest to bardzo dobry wynik, bardzo dobry. Jestem zdumiony właśnie pozytywnie tak dobrym wykorzystaniem funduszy unijnych pod koniec właśnie kadencji ubiegłego rządu. No, wzrost jest imponujący. No ale rzeczywiście no, dla mnie jest to zupełnie sprawa bulwersująca, utrącenie kilkudziesięciu projektów unijnych w sferze nauki przez nowego ministra nauki. No, ja nie wiem, jeżeli tak nowy rząd traktuje naukę polską, no to czekają nas niedobre czasy, bo przecież pamiętajmy, że bez rozwoju nauki no, Polska nie będzie krajem nowoczesnym. No, oczywiście jednym z przykładów jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej, ale problem jest znacznie szerszy. Bez funduszy unijnych, bez tych projektów, realizacji tych projektów zaakceptowanych przez Unię Europejską nie będzie możliwe osiągnięcie tak dużego wzrostu gospodarczego. No, tu jest właśnie kamyczek do ogródka rządzących, jak traktują swoje obietnice wyborcze wobec inteligencji, wobec nauki polskiej. No bardzo to, mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo smutne, bo sam jestem pracownikiem naukowym. No i niestety sam odczuwam właśnie politykę naukową władzy wobec szkół wyższych. I miejmy nadzieję, że ta decyzja będzie zmieniona. Ona jest zupełnie absurdalna i że te projekty dla szkół wyższych, przecież one poniosły na realizację tych projektów już bardzo duże koszty, bardzo duże wydatki, fundusz, środki, których im po prostu brakuje. One na to liczyły. Miejmy nadzieję, że ta decyzja zostanie zmieniona, No i życzę również szkole, Wyższej Szkole Kultury Społecznej, żeby też swój projekt mogła realizować, ale uważam, że tutaj Platforma Obywatelska niestety nie realizuje obietnic wyborczych danych właśnie inteligencji, danych inteligencji.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę analizę. Gorąco pana pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, mówił do nas pan profesor Andrzej Kazimierczak z Wyższej Szkoły Handlowej, ekspert, analityk w dziedzinie ekonomii. Serdecznie raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę. I jeszcze jeden temat w audycji aktualności dnia, tym razem z Niemiec. Korespondencję przesyła nam pan redaktor Waldemar Maszewski.
Pomówmy dzisiaj trochę o niemieckiej pamięci historycznej. Biuro prasowe pełnomocnika rządu niemieckiego do spraw kultury i mediów potwierdziło nam, że minister stanu Bernd Neumann przyjedzie do Warszawy, aby między innymi prowadzić rozmowy na temat tak zwanego widocznego znaku. Dyrektor biura prasowego pełnomocnika rządu do spraw kultury Dietrich Schulenburg w rozmowie z nami potwierdził informację, że 5 lutego tego roku minister Bernd Neumann z CDU przyjedzie do polskiej stolicy. Schulenburg poinformował nas także, że istotną rolę podczas planowanych ze stroną polską rozmów będzie na pewno kwestia budowy w Berlinie Centrum Dokumentacyjnego Upamiętniającego Wypędzenia, nazwanego w umowie koalicyjnej w Niemczech widocznym znakiem. Schulenburg nie odpowiedział nam konkretnie i precyzyjnie na pytanie, czy Bernd Neumann będzie zabiegał o polskie wsparcie dla tego projektu i czy niemieckiemu rządowi takie wsparcie jest w ogóle potrzebne. Stwierdzając ogólnikowo jedynie, że o szczegółach ewentualnych rozmów z przedstawicielami polskiego rządu jest jeszcze za wcześnie mówić. Więcej szczegółów na ten temat podał sam sekretarz stanu w randze ministra Bernd Neumann, który w Bundestagu odpowiadał na pytania poselskie, konkretnie posłanki lewicy Gesine Lötsch. Zapytała ona, czy w stosunkach polsko-niemieckich pomocnym jest stanowisko pełnomocnika niemieckiego rządu do spraw kultury i mediów, który oficjalnie stwierdza, że Centrum Przeciwko Wypędzeniom powstanie także bez polskiego udziału, a także informuje, że ze względu na to, iż prace nad widocznym znakiem są mocno zaawansowane, to albo Polska się do tego konceptu przyłączy, albo musi całkowicie zrezygnować z uczestnictwa w tym projekcie. W odpowiedzi Bernd Neumann poinformował w Bundestagu, że w Warszawie będzie starał się uzyskać porozumienie z polskim rządem w sprawie planowanego przez Berlin upamiętniania ofiar przymusowych wysiedleń Niemców po II wojnie światowej. Poinformował parlamentarzystów niemieckich, że podczas wizyty w Warszawie przekaże polskiej stronie dotychczasowe plany widocznego znaku, który ma upamiętniać wypędzenia. Neumann ponownie zapowiedział i zapewniał, że widoczny znak to pomysł bardzo dojrzały, przemyślany, który nie zamierza nic relatywizować ani zmieniać historii. Bernd Neumann przyznał, że najlepiej by było, aby polska strona rozpoczęła współpracę przy niemieckim projekcie, ale zaznaczył, że chciałby chociażby uzyskać w Warszawie zapewnienie, że polski rząd toleruje niemiecki projekt. Ponownie zapewnił, że rządowy projekt upamiętnienia wypędzeń nie jest tym samym, co proponowane przez Erika Steinbach Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Co się dzieje z Eriką Steinbach? Przez ostatnie kilka miesięcy trwa ostra walka pomiędzy socjaldemokratami a HDK-ami o rolę Eryki Steinbach we władzach projektu nazwanego przez koalicję widocznym znakiem. Politycy SPD najchętniej w ogóle wykluczyliby szefową BDV z dalszych działań nad projektem, natomiast chadecy nawet nie chcą o tym słyszeć. Wszyscy czekają na decydujący głos kanclerz w tej sprawie, która jednak jak dotąd cały czas milczy na ten temat. Sama Erika Steinbach, widząc zdecydowany opór przeciwko swojej osobie, już coraz oficjalniej zaczyna mówić o tym, że Sichtbarkeitszeichen, czyli widoczny znak, i Centrum Przeciwko Wypędzeniom to dwa różne projekty. Kilka dni temu zadaliśmy szefowej Związku Wypędzonych pytanie: pani Steinbach, czy Sichtbarkeitszeichen, czyli widoczny znak, będzie tym samym lub czymś zbliżonym do proponowanego przez panią i pani związek Centrum Przeciwko Wypędzeniom? Bez Centrum Przeciwko Wypędzeniom nie byłoby widocznego znaku, odrzekła Steinbach i dodała: to my jesteśmy i zostaniemy motorem tego projektu, ale Centrum Przeciwko Wypędzeniom i Sichtbarkeitszeichen to są dwa oddzielne projekty, które pójdą swoimi drogami. Nasza fundacja będzie dalej pracować nad swoimi projektami, tak jak obecnie. Teraz pokazujemy na przykład naszą wystawę Wymuszone Drogi w Monachium, później pojedzie ona do Düsseldorfu i Stuttgartu. Zapytaliśmy też panią Steinbach, czy prawdą jest, że Związek Wypędzonych szykuje całkiem nową wystawę. Tak, szykujemy nową wystawę, której tematem będzie historia przesiedleń Niemców z obszarów dawnej niemieckiej Rzeszy, odpowiedziała na Erika Steinbach. Teraz wszyscy Polacy zadają sobie głośno pytanie, czy Polska utrzyma swoje negatywne stanowisko w sprawie Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Nasz kraj, przynajmniej do tej pory, bowiem nie wiadomo, jak zachowa się rząd Donalda Tuska w tej materii. Nasz kraj i Czechy są zdecydowanie przeciwne tej inicjatywie, obawiając się ponownego zafałszowywania historii, bowiem najważniejszym celem Eryki Steinbach nie jest pokazywanie prawdy, lecz relatywizowanie niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej. Coraz częściej i głośniej nad Renem zaczyna się mówić o niemieckich krzywdach, jakich doznali podczas II wojny światowej. Wszelkie informacje o jakichkolwiek pojedynczych zbrodniach lub zajściach kryminalnych, gdzie w przeszłości ofiarami byli Niemcy, natychmiast są nagłaśniane przez niemiecką prasę. Wszystkie niemieckie media zainteresowały się podaną przez Gazetę Wyborczą informację, że ponad 40 Niemców zostało zamordowanych lub zmarło z głodu, chorób i zimna w areszcie świnoujskiej bezpieki na przełomie 1945-1946 roku. Dziennik Die Welt, pisząc o polskich poszukiwaniach niemieckich grobów w Świnoujściu, stwierdza z satysfakcją, że próbowano przemilczeć te wydarzenia, lecz teraz po książce Jana Tomasza Grossa pokazującej polski antysemityzm i po ujawnieniu faktów ze Świnoujścia nastąpi otwarcie następnego ciemnego kapitału polskiej historii, czyli antysemityzmu i zbrodni na Niemcach, co zburzy pielęgnowany od lat polski wizerunek ciągłych ofiar. Swojego zadowolenia ujawnieniem faktu zamordowania Niemców przez byłych funkcjonariuszy UB nie kryje także przewodnicząca Związku Wypędzonych Erika Steinbach. W specjalnie wydanym z tej okazji oświadczeniu, które otrzymaliśmy od rzecznika związku, dobierając i używając odpowiednich słów i sformułowań, Steinbach cieszy się z ujawnienia polskich zbrodni. Pisze między innymi: PDV wyraża zadowolenie z faktu, że w Polsce znalazły się siły, które zajęły się okrutnymi zbrodniami dokonanymi na Niemcach pod koniec wojny i po jej zakończeniu. Steinbach pisze dalej: znane są zeznania świadków, że polska milicja, niezależnie od wydarzeń w Świnoujściu, dokonywała okrutnych zbrodni na Niemcach. teraz Erika Steinbach się cieszy, że w Polsce oficjalnie zaczyna się mówić o okrutnych zbrodniach dokonanych właśnie na narodzie niemieckim. Jeżeli z polskiego społeczeństwa meldują się chętni do składania zeznań, są świadkowie i niektóre media zdecydowały się pisać o polskich zbrodniach, to oznacza, że powoli normalizują się stosunki pomiędzy naszymi narodami, napisała Steinbach. Tak odpowiednio dobrane słowa jak polskie zbrodnie, okropne zbrodnie na Niemcach powodują, iż całkowicie zapominamy, kto był tak naprawdę zbrodniarzem, a kto był ofiarą. Wielką i prawdziwą tragedię pokazuje także nakręcony przez Niemców dwuczęściowy film Die Gustloff, opisujący losy statku Wilhelm Gustloff, którego wraz z około 9 tysiącami niemieckich uciekinierów zatopiła na Bałtyku torpeda radzieckiego okrętu podwodnego. Tragedia była prawdziwa, ale jak zwykle w takich przypadkach Niemcy ograniczyli się tylko do pokazania wycinka tragedii, bez podawania przyczyn tych tragicznych losów wojennej Europy. Kto i dlaczego rozpoczął wojnę? Na premierę filmu o Gustloffie przybyli przedstawiciele wszystkich partii w niemieckim parlamencie, przewodnicząca Centralnej Rady Żydów, Charlotte Knobloch, minister kultury Bert Neumann oraz kanclerz Angela Merkel, a także przewodnicząca Związku Wypędzonych Erika Steinbach. Po projekcji filmu Jochen Konrad Fromme z CDU, który jest jednocześnie przewodniczącym parlamentarnej grupy wypędzonych, stwierdził, że obraz ten przybliża historię młodemu pokoleniu. Jest to pokazanie ciężkiego losu niemieckich uciekinierów i wypędzonych pod koniec II wojny światowej, stwierdził Fromme. Jego zdaniem zbyt długo historie dotyczące niemieckich ucieczek, wypędzeń były przemilczane i już najwyższy czas, aby pokazać je szerokiej publiczności. Do tej pory jakiekolwiek próby dyskusji o ucieczkach czy wypędzeniach były uznawane za rewanżyzm, ale na szczęście te czasy już minęły, stwierdził polityk CDU. Fromme zaapelował do twórców o tworzenie podobnych obrazów, gdyż jego zdaniem historia niemieckich wypędzeń to duży potencjał do tworzenia nowych wielkich filmów. Zadowolenia z filmu nie kryła także przewodnicząca BDV Erika Steinbach, która w rozmowie z nami stwierdziła, że była osobiście poruszona pokazanym obrazem. To jest bardzo ważne dla naszego społeczeństwa, stwierdziła m.in. Steinbach, że rząd wykazuje zainteresowanie tematyką niemieckich wypędzeń. Sama pani kanclerz także powiedziała po obejrzeniu berlińskiej premiery, że jest poruszona tym obrazem. Problem z tego typu filmami, obrazami, dokumentami niemieckimi jest taki, że nie jest to pełny obraz wydarzeń. Berliński adwokat Stefan Hambura w rozmowie z nami stwierdził, że takie pokazywanie historii w takim kontekście, jak robią to Niemcy, nie służy poprawianiu stosunków polsko-niemieckich. Twórcy filmu postępują podobnie jak wcześniej Erika Steinbach, opisując skądinąd tragiczne losy niemieckich uciekinierów, zapominając jednak ukazać całego kontekstu tematycznego, pokazującego, kto tak naprawdę rozpoczął tę wojnę, kto jest winien tym poszczególnym tragediom ludzi pod koniec wojny i po wojnie. Powodem tym, stwierdził Hambura, był podbój Europy przez Hitlera i wojna przeciwko narodowi polskiemu. Hambura dodał, że nawoływanie przez polityków do tworzenia większej ilości filmów o niemieckich wypędzeniach jeszcze bardziej stwarza wrażenie dążności do relatywizacji niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej. Z Hamburga dla Radia Maryja mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże!
Była to audycja aktualności dnia w Radiu Maryja. Jest 14:19, czas na wiadomości. wysłuchanie wiadomości. Informacje z kraju. Na początku lutego zostanie ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego, który powstanie w Warszawie. Mają tam powstać budynki wystawienniczo-targowe. Konkurs ma zostać ogłoszony po sporządzeniu regulaminu i ma to nastąpić w ciągu 2 najbliższych tygodni. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z Narodowym Centrum Sportu. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na lipiec. Stadion Narodowy w Warszawie powstanie w Niecce istniejącego stadionu dziesięciolecia. Pomieści 55 tysięcy widzów. Zgodnie z założeniami we wrześniu tego roku powinny rozpocząć się prace nad utwardzaniem terenu, a w marcu przyszłego roku budowa obiektu. Jego ukończenie planowane jest na jesień 2011 roku. W czerwcu 2012 na Stadionie Narodowym ma zostać rozegrany mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Europy, organizowany wspólnie przez Polskę i Ukrainę. Kierowcy, którzy zmieniali ubezpieczyciela i zapomnieli wypowiedzieć polisę OC w firmie, z której usług wcześniej korzystali, jeszcze w tym roku powinni mieć możliwość rozwiązania umowy, napisał jeden z dzienników. Jak podała gazeta, nad zmianami przepisów pracuje Ministerstwo Finansów. Obecnie stanowią one, że jeśli posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczeniową na 12 miesięcy, opłacił składkę w całości i nie powiadomił na piśmie ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy nie później niż dzień przed upływem tego okresu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Według gazety zmiana przepisów ma doprowadzić do tego, że kierowca, który zapomniał rozwiązać umowę OC z poprzednim ubezpieczycielem, nie będzie już musiał płacić podwójnie za ową polisę. W Bukowinie Tatrzańskiej koło Zakopanego rozpoczyna się dziś 5-dniowy góralski karnawał, połączony z ogólnopolskim konkursem grup kolędniczych. Występom ponad 70 zespołów towarzyszyć będą wieczorne spektakle w gwarze góralskiej oraz spotkania przy ognisku. Góralski karnawał to także tradycyjne wystawy fotografy, rękodzieła ludowego oraz promocja książek. W niedzielę imprezę zakończą parady zaprzęgów konnych i regionalne zawody sportowe. Informacje z zagranicy. Ukraina zaproponowała Unii Europejskiej ułożenie przez swoje terytorium gazociągu z Azji Środkowej, który omijałby Rosję, informują rosyjskie media. Z inicjatywą tą, mającą zmniejszyć zależność energetyczną Europy od Rosji, wystąpiła szefowa ukraińskiego rządu Julia Tymoszenko podczas niedawnej wizyty w Brukseli. Nowa rura, nazwana przez ukraińską premier White Stream, byłaby alternatywną wobec projektowanej przez Unię Europejską magistrali Nabucco, która także ma omijać Rosję. White Stream zaczynałby się w Turkmenistanie, skąd przez Morze Kaspijskie, Gruzję i Morze Czarne biegłby na Krym, a stamtąd do Europy Zachodniej. Transportowałby 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Prezydent Giorgio Napolitano nie podjął jeszcze decyzji, jak rozwiązać kryzys polityczny we Włoszech, do którego doszło po dymisji rządu Romano Prodiego. Wczoraj wieczorem, po zakończeniu prowadzonych od piątku konsultacji z liderami partii politycznych, wyjaśnił, że potrzebuje czasu na refleksję, gdyż sytuacja jest złożona i trudna z powodu rozdrobnienia politycznego. Napolitano nie poinformował, kiedy ogłosi swoją decyzję, ale zapowiedział, że gdy to uczyni, szczegółowo ją uzasadni. W ostatnim dniu konsultacji szef państwa spotkał się z trzema byłymi prezydentami Włoch oraz z przywódcami największych ugrupowań centrolewicy i opozycyjnej centroprawicy. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne wydanie o godzinie 17. Zapraszam.
14.23. Proszę Państwa, teraz zapowiadany wcześniej felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna profesora Piotra Jaroszyńskiego.
Podczas pobytu w Rzymie grupa przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, pani dziekan Dorota Zwierzchowska, ojciec Janusz Dyrek oraz amerykańskiej fundacji Great Books Program Pat Carmack, Peter Redpa, Steve Bertucci, Jim Taylor miała okazję nie tylko rozmawiać z generałem zakonu redemptorystów ojcem Josephem Tobinem, ale także z jego eminencją księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim. Ksiądz kardynał jest od roku 1999 przewodniczącym Kongregacji do spraw wychowania i kształcenia katolickiego. Kongregacja ta obejmuje nie tylko formacje w seminariach, ale w różnych instytutach religijnych i świeckich, jak również uniwersytety papieskie oraz uniwersytety, wydziały i instytuty w których formacja związana jest z autorytetem Kościoła na całym świecie. Rozmowa z taką osobistością była dla nas nie lada przeżyciem. Sama kongregacja mieści się naprzeciwko Bazyliki Świętego Piotra. Stąd i widok obejmujący cały plac jest zachwycający. Nie przeszkadzał nawet deszcz, który uwypuklał atmosferę czasu, który od setek lat jakby się zatrzymał. Ta sama piękna bryła, dzieło Michała Anioła, ten sam granitowy obelisk przywieziony z dalekiego Egiptu. Może jedyne, co jednak się zmienia, zwłaszcza zimą, to bożonarodzeniowa szopka i przywożona każdego roku z innych stron, wysmukła, zdobiona kolorowymi bombkami choinka. Aż trudno uwierzyć, jak szybko dokonał się proces rugowania łaciny ze szkół i programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim. Okazuje się bowiem, że ksiądz kardynał nie tylko, że napisał swój doktorat po łacinie na Gregorianum, ale również po łacinie przez 30 lat wykładał. Nam wydaje się to trudne do uwierzenia, ale przecież i ojciec profesor Krąpiec też pisał swoje dwa doktoraty po łacinie na Angelicum i też przez pewien czas w tym języku wykładał. Więc choć nam może się to wydawać anachroniczne, przestarzałe, niepotrzebne, to jednak ta łacina coś w sobie ma. Skoro nie przeszkodziła, a wręcz pomogła w formacji umysłów o takim poziomie. Zresztą posłuchajmy choćby króciutkiego fragmentu z Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Ad primum ergo dicendum quod cognoscere Deum esse, in aliquo communi subquatam confusione, est nobis naturaliter incertum, in quantum scilicet Deus est hominis beatitudo. Homo enim naturaliter desiderat beatitudinem, et quod naturaliter desideratur ab homine, naturaliter cognoscitur ab eodem. Jakie czyste dźwięki, jaka logiczna konstrukcja, jaka precyzja myśli, to są prawdziwe skarby kultury zachodniej. W rozmowie z jego eminencją poruszyliśmy jakże ważny temat znaczenia prawdziwej edukacji katolickiej, która jest główną drogą do odzyskania inteligencji reprezentującej odpowiednio wysoki poziom umysłowy, tak potrzebny w dzisiejszych czasach. Katolicy zapominają lub po prostu nie wiedzą, jakie skarby zawiera nasza kultura. Dziś w tym raz szalonym, a raz groźnym świecie trzeba być inteligentnym, żeby się nie pogubić i nie dać sobą manipulować, umieć bronić swoich racji, nie zostawać w tyle, a nawet być w czołówce. To wymaga pracy, ale jest możliwe. Goście z Ameryki pokazali, jak to się robi, bo w swoim programie edukacji na odległość przez internet homeschooling trafiają nawet do przedszkolaków. Rodzice, uczestnicząc w takich lekcjach, doskonale wiedzą, co się dzieje i jaką strawą karmione są ich pociechy. Natomiast gdy wyślą je do przedszkola, to nie ma sposobu na kontrolę, gdy tymczasem socjaliści dobrze wiedzą, czego chcą i w ramach reformy edukacji sięgają po nasze dzieci od jak najmłodszych lat. Wiedzą, że taki materiał można skuteczniej ulepić i przeciwko religii, a nawet przeciwko rodzicom. W wypadku systemu nauczania domowego takiej możliwości nie ma. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę na bardzo ciekawe zjawisko. Okazuje się bowiem, że edukacja katolicka cieszy się dużym powodzeniem nawet w krajach, gdzie dominują inne religie czy inne wyznania. Na przykład Tajlandia to kraj, w którym 90% stanowią buddyści. Katolików jest około 300 tysięcy, ale do szkół katolickich chodzi aż 460 tysięcy dzieci. O czym to świadczy? Właśnie o tym, że szkoły te nie narzucają wiary pod przymusem, natomiast dbają o wysoki poziom moralny uczniów, jak i o właściwe wykształcenie intelektualne. Z kolei w Rumunii 85% to prawosławni, a tylko 7% to katolicy. Ale szkół katolickich jest więcej niż prawosławnych. Warto też dodać, że w Rumunii wszystkie szkoły opłacane są przez państwo, a więc nie karze się szkół za to, że są katolickie i nie nakazuje się płacić rodzicom, którym i tak ściąga się podatek na edukację. Ksiądz kardynał opowiadał też o bardzo ciekawym spotkaniu w ramach kongresu Living in Truth, Żyjąc w Prawdzie, w ramach którego intelektualiści różnych wyznań i religii z wielkim szacunkiem i wdzięcznością odnosili się do troski Watykanu o odpowiednio wysoki poziom dialogu, daleki od hałasu mediów i polityków, którzy brak wykształcenia chcą nadrobić zaostrzaniem konfliktów i graniem na emocjach. Była też mowa o filozofii. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę, że niestety na wielu uczelniach katolickich, jak i w seminariach nastąpiło spłycenie rozumienia i roli filozofii. Doszło nawet do tego, że w niektórych uczelniach katolickich nie ma wydziału filozofii, a w innych na wydziałach filozofii jest wszystko poza filozofią. Właśnie te sprawy są w trakcie analiz, bo kultura i edukacja katolicka nie może uciekać od dobrego fundamentu filozoficznego, racjonalnego, skierowanego na rzeczywistość. Jak ważne są takie osobiste spotkania i choć w ich trakcie zwraca się uwagę na momenty trudne, to jednak są budujące, bo mamy do czego wracać i mamy kogo krzepić, kształtować ku dobru i prawdzie. Można odnieść wrażenie, że kryzys cywilizacji zachodniej osiągnął swoje dno. Pora więc wrócić do prawdziwej kultury, otwartej na dobro i odpowiedzialnej za człowieka. Szczęść Boże!
Mówił profesor Piotr Jaroszyński. Tu Radio Maria Katolicki Głos w naszych domach. Jest 14:31. Przed nami radiowa lektura oraz muzyka mistrzów.
Józef Miłobędzki. Na statkach ruszyli w morze. Czyta Józef Gawłowicz.
W trzeciej wyprawie Paweł przeszedł Macedonię, odwiedzając kościoły założone tam uprzednio, a potem wyruszył dalej na północ. Ze wzmianki, jaką uczynił w liście do Rzymian, dowiadujemy się, że dotarł aż do Ilirii. Potem wyruszył na południe do Achaii, którą przemierzał przez 3 zimowe miesiące na przełomie 57 i 58 roku, zatrzymując się w gminach chrześcijańskich, przede wszystkim w Koryncie, gdzie mieszkał tym razem u niejakiego Gajusa. Umocniwszy kościoły w Achaii, czekał na nadejście wiosny, aby wraz ze wznowieniem nawigacji powrócić morzem do Palestyny. Wiózł pomoc materialną dla kościoła jerozolimskiego zebraną w gminach, które odwiedził. Wraz z nim mieli udać się do Jerozolimy również z pomocą dla gminy jerozolimskiej przedstawiciele różnych gmin. Skopater z Berei, Arystarch i Sekundus z Tesaloniki, Gajus z Derbe, Tymoteusz z Listry, Tychnik i Trofim z Efezu. Szykując się do powrotu z trzeciej wyprawy, Paweł wybiegał już myślą w przyszłość. Postanowił w następnej wyprawie misyjnej udać się do stolicy Imperium Rzymu, skąd dochodziły do Koryntu wieści o wspólnocie chrześcijańskiej, powstałej tam wśród diaspory żydowskiej. Zanim opuścił Korynt, wysłał do Rzymu list, powiadamiając rzymskich chrześcijan o swym zamiarze odwiedzenia Rzymu. List ten przesłał przez niejaką Febę, chrześcijankę z portu Kenchry, południowego portu Koryntu, jak wiemy. Udawała się ona do Rzymu jednym ze statków wyruszających z Lichajonu, północnego portu Koryntu. Gdy Paweł wyszukał już w porcie Kenchry statek udający się do Palestyny, został ostrzeżony o spisku uknutym przeciw niemu. Jak można wnosić z krótkiej wzmianki o spisku zamieszczonej w Dziejach Apostolskich, Żydzi koryńscy udając się tym samym statkiem na święto Paschy do Jerozolimy, chcieli przekupić kapitana statku, namawiając go, by pozbył się Pawła podczas podróży. Paweł zmienił więc swój plan i postanowił wracać przez Macedonię. Wyruszył do Macedonii i święto Paschy spędził w Filipi w otoczeniu chrześcijan. Potem wraz ze swymi towarzyszami wyszukał statek odpływający z Neapolu, portu Filipi, do Troady, ważnego portu po drugiej stronie Morza Egejskiego u wybrzeży Azji Mniejszej. W Filipi dołączył do Pawła i jego otoczenia święty Łukasz. Poznajemy to po użyciu przez autora Dziejów Apostolskich pierwszej osoby liczby mnogiej. A my odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników. Zaczyna się też bardziej szczegółowy opis trasy podróży. Wiatry były niesprzyjające, gdyż przeprawa z Neapolu do Troady trwała aż 5 dni. Warto przypomnieć, że tę samą trasę w przeciwnym kierunku inny statek, wiozący niegdyś Pawła podczas drugiej wyprawy, przebył w ciągu 2 dni. Paweł i towarzyszący mu chrześcijanie spędzili w Troadzie cały tydzień, zapewne szukając statku mającego wypłynąć do Palestyny. Paweł wykorzystał ten czas na nauczanie w założonej przez siebie w Troadzie gminie chrześcijańskiej. Święty Łukasz opisał ze szczegółami przebieg ostatniego dnia pobytu Pawła w Troadzie, kiedy to zebranie religijne przyciągnęło się do późnej nocy. Pewien chłopiec imieniem Eutyches przysłuchiwał się mowie Pawła, siedząc na oknie budynku, w którym trwało zebranie. Kiedy zasnął, znużony przeciągającą się mową, spadł na dziedziniec budynku z wysokości 3. piętra, ponosząc śmierć. Łukasz pisze, że Paweł w cudowny sposób przywrócił chłopcu życie, a następnie nauczał jeszcze aż do świtu. Po całonocnym zebraniu religijnym Paweł i jego towarzysze ruszyli w dalszą drogę, rozdzielając się jednak na początku podróży. Towarzysze Pawła wsiedli na statek, który wypłynął z Troady i okrążywszy przylądek Lektum, zatrzymał się w niedalekim Assos, zaś sam Paweł postanowił przebyć pieszo drogę z Troady do Assos, zapewne odprowadzony przez liczniejsze grono chrześcijan z gminy w Troadzie. Mógł nie obawiać się spóźnienia na statek w Assos, bo trasę z Troady do Assos piechur i statek pokonywali w tym samym czasie niespełna 2 dni. Piechur miał do pokonania 38 mil rzymskich, czyli 57 km prostej drogi, zaś statek około 55 mil morskich, a więc około 102 km drogi morskiej wokół przylądka Lektum. Paweł dołączył w Assos do swych towarzyszy przybyłych statkiem. Wszyscy razem wypłynęli wkrótce z Assos w kierunku południowym do Mitylene, stolicy wyspy Lesbos. Na tej niedalekiej wyspie ojczyźnie Safony czekał zapewne na statek jakiś ładunek. W dniu następnym pożeglowano ku wyspie Kios, znanej z pięknych kwiatów, by przenocować w jednej z przystani u brzegów tej wyspy. Rankiem ruszono dalej kursem południowo-wschodnim, by po całodziennej żegludze zatrzymać się na noc u wschodniego brzegu wyspy Samos, na wprost której leżał Efes. Następnego ranka pożeglowano do pobliskiego Miletu, miasta położonego u ujścia rzeki Meander, gdzie statek zapewne ze względów ładunkowych zatrzymał się na 3 lub 4 dni. Sławny Milet, ojczyzna Talesa, należał do najznamienitszych miast Azji Mniejszej. Wymieniany był zaraz po Efezie zarówno jako ośrodek handlu, jak i ze względów religijnych, a mianowicie kultu Apollina Dymejskiego. Gdy wiosną 58 roku Paweł przybył do Miletu, była już tam gmina chrześcijańska założona bądź przez Pawła, bądź przez jego uczniów. podczas blisko 3-letniej działalności Pawła w sąsiednim Efezie, stolicy Azji prokonsularnej. Tym razem Paweł nie udał się z Miletu do pobliskiego Efezu, chciał bowiem zdążyć do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy. Święty Paweł, zmierzając więc do Jerozolimy na święto Paschy, ominął Efez i zatrzymał się w Milecie. Z tego miasta jednak wysłał posłańców do Efezu, wzywając starszych z kościoła efeskiego i gmin sąsiednich na spotkanie. Gdy przybyli, przez dzień lub dwa radzono o sprawach kościołów w Azji. Na pożegnanie, przed odpłynięciem statku, Paweł wygłosił mowę piękną w swej prostocie. Wyraził w niej niepokój o swą przyszłość, której jednak odważnie wychodził naprzeciw. Był przeświadczony o spełnionym obowiązku i dokonaniu dzieła, które wymagało pokonywania licznych przeszkód i niemałej, także przecież fizycznej pracy. Łukasz relacjonuje tę mowę nadzwyczaj plastycznie. Oto Paweł pokazuje słuchaczom swe ręce, mówiąc: sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazywałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dopiero w 18 wieków później podobne słowa o potrzebie pracy użytecznej wypowiedział John Stuart Mill w dziele pod tytułem Utylitaryzm, podkreślając znaczenie altruizmu jako czynnika, który winien kierować ludzkim postępowaniem. Zasmuceni pożegnaniem, a także uczuciem niepewności i lęku o przyszłość Pawła, starsi kościołów efeskich odprowadzili apostoła na okręt. Znów nastąpiła żegluga z przerwami na nocne postoje u brzegów mijanych wysp, początkowo tą samą trasą, jaką podróżował Paweł podczas drugiej wyprawy. Statek płynął kursem południowym, by pierwszą noc po wyjściu z Miletu spędzić u brzegu wyspy Kos, zwanej Ogrodem Morza Egejskiego, następną zaś u brzegu wyspy Rodos, gdzie u wejścia do portu zwracały uwagę szczątki słynnego kolosa rodyjskiego. Stamtąd statek popłynął kursem wschodnim ku południowym brzegom Azji Mniejszej i po całodniowej żegludze zawinął pod wieczór do niewielkiego portu Patara. Nie wiadomo, dlaczego w tym porcie Paweł wraz z towarzyszami podróży przesiadł się na inny statek. Być może ten, którym tu przybyli, został skierowany na inną trasę. W każdym razie Paweł znalazł jednostkę zdążającą ku portom fenickim. Święty Łukasz, jako skrupulatny kronikarz, pisze, że podczas żeglugi zostawiono Cypr po lewej ręce. Po kilkudniowej żegludze kursem południowo-wschodnim statek zawinął do Tyru. Jak pisze Łukasz, tam bowiem miano wyładować okręt. Słynny Tyr nie miał już takiego wielkiego znaczenia jak w dawnych wiekach, gdy przodował w handlu z całym ówczesnym światem, co opisał szczegółowo prorok Ezechiel w swym lamencie nad upadkiem Tyru. Jednak w czasach świętego Pawła Tyr prowadził wciąż już w obrębie Imperium Rzymskiego rozwinięty handel, przede wszystkim purpurą. Chrześcijanie osiedlili się tu po wybuchu prześladowań w Jerozolimie w związku z działalnością Szczepana, a więc w latach młodości Pawła. Ale musiało ich tu być niewielu, skoro Paweł musiał odszukać ich w mieście. Spędził wśród nich 7 dni, w czasie których na statku trwały prace przeładunkowe, a następnie chrześcijanie z Tyru wraz z żonami i dziećmi odprowadzili go na statek. Z Tyru statek popłynął dalej na południe do Ptolemaidy, czyli starożytnego Akko, w czasach Ptolemeuszy przemianowanego na Ptolemaidę z grecka Ptolemais, na cześć króla Ptolemeusza I Sotera. W czasach świętego Pawła miasto to miało status kolonii rzymskiej o pełnej nazwie Colonia Claudii Cesaris Ptolemais. Mieszkało tam niewielu chrześcijan. Gościli oni Pawła u siebie przez 1 dzień. Paweł postanowił dalej wędrować pieszo do Jerozolimy przez nadmorską Cezareję, odległą od Ptolemajdy o 32 mile rzymskie, 47 kilometrów, czyli niecałe dwa dni marszu. Zamierzał zatrzymać się w Cezarei tylko na krótki odpoczynek, jednak znalazłszy gościnę u chrześcijańskiego diakona Filipa, zatrzymał się u niego jakiś czas. Autor Dziejów Apostolskich nazywa Filipa ewangelistą. Oznacza to po prostu, że Filip głosił Ewangelię dopiero po powstaniu ksiąg zwanych Ewangeliami. Słowem ewangelisto poczęta określać wyłącznie autorów Ewangelii. Czynny udział w pracy ewangelizacyjnej Filipa brały też jego cztery córki. W tym czasie przybył do Filipa z Judei prorok Agabos, który przepowiedział Pawłowi rychłe uwięzienie w Jerozolimie. Ostrzeżenie to nie wpłynęło na zmianę postanowienia Pawła przygotowanego do cierpienia w imię Jezusa. Ruszył więc w dalszą drogę wraz ze swymi towarzyszami i niektórymi uczniami z Cezarei. Szli do Jerozolimy przez równinę Saronu i góry Judei przez 4 lub 5 dni, drogą liczącą łącznie 75 mil rzymskich.
Był to fragment książki Józefa Miłobędzkiego Na statkach ruszyli w morze. Czytał Józef Gawłowicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W środowej audycji witam serdecznie miłych słuchaczy i zapraszam do spędzenia kilku minut w towarzystwie muzyki Fryderyka Chopina. Dziś słuchać będziemy pieśni tego kompozytora. Utwory wokalne Chopina od lat są przedmiotem sporu między muzykologami a badaczami, skłonnymi przypisywać im nikłą wartość artystyczną, a co za tym idzie, niewielkie znaczenie w całokształcie twórczości Chopina. Z pewnością żadna z tych miniatur nie może równać się z preludiami czy etiudami. Sam Chopin traktował większość swych miniatur wokalnych jako utwory mające nieść radość, rozjaśniać oblicze lub wyciskać łezkę w oku. Julian Fontana, przyjaciel Chopina, który wbrew jego ostatniej woli opublikował wiele niewydanych utworów, zebrał 17 pieśni i opatrzył numerem opusu 74. Dzięki edycji Fontany pieśni i piosenki Chopina zachowały się, ale prawdziwą popularność zyskały już w XIX wieku tylko dwie – Życzenie i Moja pieszczotka, do których wysłuchania zapraszam. Śpiewa Henryka Januszewska-sopran, na fortepianie akompaniuje Marek Drewnowski.
Thank you.
Kanwę tych utworów stanowią tak często spotykane u Chopina elementy ludowe, a więc rytmy mazura, kujawiaka, ale niekiedy też starowłoskiej kancony, tak jak na przykład w pieśniach pod tytułem Melodia i Dwojaki koniec, których teraz wysłuchamy.
Thank you.
Na zakończenie zapraszam do wysłuchania ostatniej pieśni Fryderyka Chopina, Precz z moich oczu, do tekstu Adama Mickiewicza. Słuchaliśmy pieśni Fryderyka Chopina w wykonaniu Henryki Januszewskiej-Sopranu, a przy fortepianie akompaniował Marek Drewnowski.
Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych. W telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.40. Naszymi gośćmi będą ksiądz